W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam dwie krótkie, tragiczne, ale pouczające historie, jakie wydarzyły się w Tatrach. Z uwagi na ilość wypadków, do jakich dochodzi w ostatnich dniach w polskich górach oraz z powodu rozpoczętych niedawno ferii zimowych, postanowiłem przygotować materiał, który może ostrzeże osoby wybierające się w góry, zmusi do refleksji, aby dobrze ocenili swoje możliwości i aktualną sytuację w górach, zanim wyruszą w złych warunkach na wymagający szlak. Dzisiejsze historie będą dotyczyły szczególnie popularnych miejsc w Tatrach, które mniej doświadczonym turystom często wydają się bezpieczne i nie wymagające żadnych przygotowań. Tak nie jest i mam nadzieję, że ten materiał uzmysłowi niektórym, że góry, zwłaszcza zimą, to piękne, ale bardzo niebezpieczne miejsce, zwłaszcza dla osób nierozważnych. Pierwsza historia, o jakiej chciałem Wam opowiedzieć, wydarzyła się w miejscu bardzo dobrze znanym wszystkim miłośnikom Tatr. Był 4 marca 1962 roku, kiedy 33-letnia Jadwiga Brydówna, pracownica stacji meteorologicznej na Kasprowym Wierchu, o godzinie 16.20 wyruszyła z hali gąsienicowej w stronę szczytu Kasprowego, gdzie miała rozpocząć swój dyżur o godzinie 20.30. Tego dnia warunki były trudne, ze względu na silny wiatr nie kursowała kolejka na szczyt, więc wszyscy pracownicy stacji zmuszeni byli pieszo podchodzić z Kuźnic na wierzchołek góry. Brydówna pracownicą obserwatorium była od sierpnia 1961 roku i była to jej wymarzona praca, która umożliwiała obcowanie z tak ukochanymi górami. Kobieta wielokrotnie wyruszała po lub przed swoim dyżurem na wycieczki po Tatrach, często nie zważając na warunki i pogodę. Jak wspomina ratownik Topr Apoloniusz Rajwa, zimą zabierała ze sobą narty, na których po dyżurze często zjeżdżała do Kuźnic. 4 marca również Apoloniusz Rajwa podchodził na swój dyżur na Kasprowy, gdyż wtedy on jeszcze nie był ratownikiem, tylko właśnie pracownikiem, podobnie jak Jadwiga, i wspominał on, że podmuchy tego dnia dochodziły do 40 metrów na sekundę, a mgła ograniczała widoczność, więc jedynym punktem orientacyjnym były tyczki slalomowe na stoku, gdyż kilka dni wcześniej rozgrywane były zawody narciarskie. Mężczyzna, świadom jak trudne były warunki, postanowił w dolnej stacji kolejki na Kasprowy zostawić list dla swojej koleżanki, aby ta przed wyruszeniem w górę zadzwoniła do niego. Około południa faktycznie rozdzwonił się telefon i to była właśnie Jadwiga. Apoloniusz zasugerował wtedy kobiecie, aby nie przychodziła na dyżur, gdyż w takich warunkach i tak nie będzie potrzebna, bo na żadne pomiary się nie zanosi tego dnia. Jadwiga odpowiedziała, że w Zakopanem nie ma co robić, więc prześpi się chociaż na Kasprowym i wypoczęta rozpocznie dyżur następnego dnia. Rajwa zasugerował więc kobiecie wejście tym samym szlakiem, którym on wchodził, przez Dolinę Goryczkową, jednak Jadwiga odparła, że nie lubi tej drogi, bo kilka razy już tam we mgle zabłądziła. Oświadczyła, że wybierze szlak przez halę gąsienicową. Mężczyzna poprosił więc, aby skontaktowała się z nim, gdy tam dotrze. I faktycznie, zgodnie z danym słowem, o godzinie 16 połączyła się ze stacją na Kasprowym i na pytanie, czy zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i czy na pewno czuje się na siłach, aby ruszyć w górę, odpowiedziała bez żadnego zawahania, że tak i że zaraz zaczyna podejście. Maria i Mieczysław Chłapowie oferowali jej nocleg na hali gąsienicowej, a rano mogłaby wtedy udać się na Kasprowy, jednak Jadwiga była nieugięta i już nie chciała zmieniać swoich planów. Kobieta znała ten teren bardzo dobrze, pokonywała szlak na Kasprowy już wielokrotnie o różnych porach roku, była doświadczoną taterniczką i narciarką, posiadała także uprawnienia przewodnickie i niejednokrotnie prowadziła zimowe wycieczki w Tatry. O tym też wiedział Apoloniusz i też dlatego w tych rozmowach z nią nie mógł jakoś mocno zasugerować jej własnego zdania, bo wiedział, że jest to osoba doświadczona i no cóż, ma swój rozum, każdy podejmuje decyzję za siebie. Przejście tego fragmentu żółtego szlaku w normalnych warunkach powinno zająć około godziny, ale kobieta podchodziła nosą w stronę stacji meteorologicznej. W trudnych warunkach wiał silny, halny wiatr, a orientację utrudniała gęsta mgła. Nikogo nie dziwiło, że przejście w takich warunkach może zająć Jadwidze nawet 2 lub 3 godziny. Jednak kiedy minęły 4 godziny, a kobieta wciąż nie stawiła się na swój dyżur, o godzinie 20:30 poinformowano o tym schronisko Murowaniec, skąd już 30 minut później wyszła wyprawa poszukiwawcza, złożona z ratowników, pracowników stacji meteorologicznej i przybywających na miejscu chętnych do pomocy turystów. Stworzyli oni tralierę i rozpoczęli poszukiwania w Dolinie Gąsienicowej od kotła gąsienicowego i stawów gąsienicowych. Z kolei osoby znajdujące się w stacji na Kasprowym zapytały ratowników z Murowańca, czy ze swojej strony mają podjąć jakąś akcję poszukiwawczą. Jednak otrzymali wtedy informację, że nie jest to wskazane, więc postanowiono chociaż zaświecić wszystkie światła w budynku, aby ułatwić odnalezienie stacji Jadwidze. Warunki atmosferyczne mocno utrudniały działania ratowników, panował wysoki stopień zagrożenia lawinowego i podczas tych poszukiwań jeden z mężczyzn został nawet przysypany przez taką niewielką lawinę, przysypało go do pasa i był to taki sygnał dla wszystkich, że jest bardzo niebezpiecznie. Ze względu na wyczerpanie ratowników i noc przerwano poszukiwania o godzinie 1 w nocy. Grupa wróciła na odpoczynek do Murowańca. Kolejnego dnia z samego rana poszukiwania rozpoczęła kolejna grupa ratowników. Pomóc chcieli także pracownicy obserwatorium na Kasprowym Wierchu, więc kiedy ustąpiła już mgła, szukali śladów Janiny za pomocą lornetki i to właśnie oni dostrzegli w oddali coś niepokojącego. Wyglądało jakby ktoś leżał na zboczach Beskidu, popularnego wśród turystów szczytu w pobliżu Kasprowego Wierchu. Pracownik obserwatorium poszedł sprawdzić swoje odkrycie i niestety znalazł na miejscu niewykazującą już oznak życia Jadwigę. Próba reanimacji nie przyniosła skutku, wtedy też ruszyła już kolejka na Kasprowy i to ona dowiozła ratowników na górę. Do 33-latki dotarł wtedy Eugeniusz Strzeboński, bardzo doświadczony ratownik, i to on ostatecznie stwierdził zgon. W pobliżu kobiety odnaleziono plecak i narty i okazało się, że jej prowiant był mocno zgnieciony, co sugeruje, że niezwykle silny wiatr podczas podejścia Jadwigi wielokrotnie przewracał nią. Analiza tej tragedii doprowadziła do ustalenia przypuszczalnego biegu wydarzeń. Kobieta w noc poprzedniego dnia mimo złych warunków pogodowych dotarła na grań, prawdopodobnie zboczyła wtedy trochę z trasy i grań osiągnęła w okolicy Beskidu, a wybierając zły kierunek dotarła na jego wierzchołek. Tam wykopała niewielką jamę w śniegu, w której zostawiła narty i plecak, a sama postanowiła szukać drogi do stacji meteorologicznej. Niestety przeszła zaledwie 30 metrów, wspierając się na kijkach, po czym wyczerpana opadła na śnieg, gdzie została ostatecznie odnaleziona. Na grani wiatr musiał wiać jeszcze mocniej niż podczas jej podejścia w dolinie, przez co poruszanie się w stronę Kasprowego było niezwykle trudne dla wyczerpanej kobiety. Zaledwie kwadrans drogi od bezpiecznego schronienia kobieta, która świetnie znała ten teren, straciła życie w miejscu, do którego co roku dociera tysiące turystów wjeżdżających kolejką na Kasprowy Wierch. Część z nich robi to w klapkach i krótkich spodenkach, inni w trampkach. Taki widok każdego roku to codzienność, ale niestety, gdy pogoda ulega zmianie, to teoretycznie bezpieczne miejsce może okazać się śmiertelną pułapką. Warto ten fakt uświadomić wszystkim, którzy tragiczne zdarzenia w Tatrach utożsamiają z wypadkami taternickimi lub zejściami lawin. I wydaje im się, że wejście na Kasprowy, Beskid czy do Doliny Pięciu Stawów to samo co wyjście na spacer do parku. Ta historia jest dowodem na to, że nawet stosunkowo bezpieczny i znajomy teren może stać się miejscem dramatu dla doświadczonego turysty i wspinacza. Znajomi Jadwigi mieli duże pretensje do ratowników Topru, oskarżając ich, że gdyby dzień wcześniej nie zaniechali poszukiwań, kobieta zostałaby odnaleziona żywa. Zarzuty zakończyły się śledztwem, komisja powołana przez władze GOPR przyjrzała się dokładnie wydarzeniom z 4 marca, jej wyniki były jednoznaczne i nie wykryto żadnych uchybień w podejmowaniu decyzji tego dnia, komisja uwolniła więc ratowników od stawianych zarzutów. Warunki, jakie panowały tamtej nocy, nie pozwalały na bezpieczny przebieg akcji ratunkowej, a kontynuowanie jej mogło grozić kolejnym wypadkiem, zwiększającym tylko bilans ofiar tej tragicznej historii. Kolejna historia, o której chciałem Wam opowiedzieć, rozpoczęła się w najpopularniejszym miejscu w Tatrach, nad pięknym Morskim Okiem. To właśnie stamtąd dwójka turystów ruszyła na szlak, zupełnie nieświadoma, że zaplanowana trasa, która w dobrych letnich warunkach nie należała do szczególnie trudnych, przy złej pogodzie, zimą, może okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Dwoje turystów, 28-letnia Teresa Kowalik i 31-letni Włodzimierz Czerwiński, święta Bożego Narodzenia postanowili spędzić na tatrzańskich szlakach i 25 grudnia 1964 roku położyli się spać w schronisku nad Morskim Okiem, skąd z samego rana mieli wyruszyć na szlak. Plan był ambitny. Pierwszym celem i zarazem najwyższym punktem wycieczki w drugi dzień świąt było wejście na przełęcz o nazwie Wrota Chałubińskiego. Ze schroniska prowadzi na niego szlak czerwony, którego przejście latem powinno zająć nam około 2 godzin. Z tego miejsca Włodzimierz, który prawdopodobnie był kierownikiem tej wycieczki, zaplanował zejście na stronę słowacką do Doliny Piarżystej, szlakiem, który obecnie jest zamknięty ze względu na ochronę przyrody. Co ciekawe, według niektórych źródeł był on już zamknięty w 1964 roku, a szlak prowadzący od strony polskiej na przełęcz również w tamtym czasie był nieczynny, gdyż źródła twierdzą, że ponowne jego otwarcie dla turystów miało miejsce dopiero w 1972 roku, a więc 8 lat po tych wydarzeniach. Teresa i Włodzimierz chcieli przejść Doliną Piarżystą w stronę przełęczy Zawory, a następnie planowali udać się na gładką przełęcz na granicy polsko-słowackiej, by następnie z niej powrócić do kraju schodząc do Doliny Pięciu Stawów, a na noc chcieli powrócić ponownie do schroniska nad Morskim Okiem. Trzeba przyznać, że były to bardzo ambitne plany jak na warunki zimowe. Szlak łącznie wynosił ponad 15 km, a grudniowe dni są przecież niezwykle krótkie. Rankiem pogoda była jeszcze całkiem dobra, choć pruszył już lekko śnieg. Jednak z każdą mijającą godziną aura się pogorszała, opady się wzmagały, zaczął wiać silny wiatr, a orientację zaczęła utrudniać mocna mgła. Kiedy para turystów nie powróciła na noc do schroniska, natychmiast poinformowano ratowników TOPR o zaginięciu. Rankiem 27 grudnia ze schroniska nad Morskim Okiem wyruszyły dwie grupy ratunkowe w kierunku Doliny Pięciu Stawów, licząc, że zmęczeni turyści nie zdążyli na noc wrócić nad Morskie Oko i bezpiecznie znajdują się w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Niestety na miejscu okazało się, że nikt nie widział Teresy i Włodzimierza. Znając ich plany, ratownicy postanowili wejść na przełęcz gładką, licząc, że po drodze natrafią na ślady zaginionych. Niestety warunki wciąż były bardzo trudne i w obawie o własne bezpieczeństwo ratownicy zmuszeni byli zawrócić do schroniska. Ostatecznie tego dnia nie udało im się dotrzeć na przełęcz, a wspominali to wyjście opowiadając o spadających dookoła lawinach i huraganowych podmuchach wiatru. 28 grudnia trzech ratowników wyruszyło na poszukiwanie turystów na Gładki Wierch oraz w rejon Wielkiej Kotelnicy. Niestety pogoda wciąż nie sprzyjała poszukiwaniom, a wiatr był tak silny, że aby zachować bezpieczeństwo, ratownicy wracali do schroniska stosując asekurację. Wciąż nie udało się natrafić na żadne ślady młodych turystów. Mijał już trzeci dzień od wyjścia na szlak Teresy i Włodzimierza i szansa na odnalezienie ich żywych malała. 29 grudnia ratownicy ponownie wyruszyli na poszukiwania. Tym razem zespół Zakopanego planował powtórzyć szlak zaginionych i wejść na Wrota Chałubińskiego od polskiej strony. Lecz te kilka dni bardzo złej pogody jeszcze bardziej zwiększyło zagrożenie lawinowe w tym rejonie. Już na początku szlaku czerwonego ratownicy musieli przedzierać się przez głęboki śnieg, jednak mimo dużego ryzyka zejścia lawiny, zmierzali w górę. W pewnym momencie dostrzegli, że pod świeżym śniegiem znajduje się lawinisko i podejrzewając, że być może właśnie tutaj przysypani mogli znajdować się zaginieni, rozpoczęli oni intensywne poszukiwania. Niestety działanie w tak bardzo lawiniastym terenie, nieustającym padającym śniegu i silnym wietrze zmusiło ratowników do powrotu do schroniska, bo ryzyko zejścia kolejnych lawin było zbyt duże, a jeśli znajdowali się oni pod śniegiem, to i tak po tylu dniach już nie dało im się pomóc. Przez wiele kolejnych dni utrzymywał się wysoki stopień zagrożenia lawinowego, więc dopiero 15 stycznia 1965 roku ratownicy mogli wznowić poszukiwania. Wtedy też po raz pierwszy udało im się dotrzeć na słowacką część Tatr. Badając okolice Doliny Piarżystej, zauważyli w wianym miejscu ślady stóp na śniegu. Jedne zostawił ktoś noszący obuwie w rozmiarze 40-42, a drugie ktoś o mniejszym rozmiarze, około 38-39. Przez kolejne dni ratownicy skupili się na poszukiwaniach w Wierchcichej Dolinie, a także w rejonie przełęczy Zawory. Nie przyniosły one żadnych przełomowych odkryć. Na nie czekać musiano aż do nadejścia wiosny, kiedy zima zaczęła ustępować, a śnieg powoli topniał. 19 maja ratownicy w Dolinie Piarżystej natrafili na ślady starego ogniska. W pobliżu znajdowała się też wykopana w śniegu jama, a dookoła niej były ułożone gałęzie świerka. Dalsze poszukiwania w tym rejonie jednak nie doprowadziły do odnalezienia zaginionych. Jaki był więc finał tej sprawy i co stało się z zaginionymi? 18 czerwca, a więc miesiąc później, Słowacy sadzący drzewa w Dolinie Piarżystej dokonali strasznego odkrycia. W połowie wysokości żlebu opadającego z siodła przełęczy pod zakosy znaleziono ciało 31-letniego Włodzimierza. W pobliżu nie było jednak śladów po jego towarzyszce Teresie. Kobietę odnaleziono później w Dolinie Cichej. Było więc jasne, że turyści się rozdzielili. Ale co dokładnie zaszło pod koniec 1964 roku w Tatrach? Dlaczego zostali znalezieni aż tak daleko od Morskiego Oka i jak wyglądały ich ostatnie dni? Możliwości mogło być wiele, jednak jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy opisał w swojej książce Wołanie w górach ratownik Topru Michał Jagiełło. Według niego Teresa i Włodzimierz dotarli na Wrota Chałubińskiego już w czasie, kiedy pogoda zaczęła się wyraźnie pogarszać i nie zważając na to kontynuowali wycieczkę, rozpoczynając zejście z przełęczy na stronę słowacką i podczas pokonywania Doliny Piarżystej zastała ich noc, którą musieli spędzić w okolicy Niżnego Stawu Smreczyńskiego, to tam odnaleziono właśnie ślady ich obozowiska. Ze względu na silny wiatr i niską temperaturę ta noc musiała być niezwykle trudna, zapewne skoro oni nocowali w schronisku nad Morskim Okiem, to większość rzeczy zostawili właśnie tam i nie brali ze sobą takich rzeczy jak namioty czy śpiwory, bo po prostu nie planowali zimowego biwaku. Kiedy nadszedł wschód słońca, musieli podjąć kluczową decyzję, co dalej. Najrozsądniejszym wyborem było schodzenie w dół Doliny Koprowej, w której się znajdowali. Prowadziła ona łagodnie na stronę słowacką i nawet przy złej pogodzie i niewielkiej widoczności była olbrzymia szansa, że kierując się na stronę słowacką dotrą w końcu do osady Podbańska czy Szczyrbskiego Jeziora albo leśniczówki znajdującej się w Trzech Źródłach. Takie rozwiązanie w latach 60. wiązałoby się z przyznaniem do nielegalnego przekroczenia granicy i gdyby uzyskali pomoc, zostaliby przetransportowani przez chorską służbę na granicę z Polską i tam przekazani Wojsku Ochrony Pogranicza. Niestety Włodzimierz, który podejmował decyzję, odrzucił tę możliwość. Podobno pełnił on funkcję w jakiejś instytucji, w której jego przełożeni mogliby go ukarać za takie złamanie przepisów. Jednak 31-latek, bardziej od konsekwencji prawnych tego czynu, obawiał się wstydu, jakiego najadłby się w schronisku nad Morskim Okiem i prześmiewczych żartów. Jeśli nie wybrał bezpiecznego kierunku w dół Doliny Koprowej, to jaka zatem była jego decyzja? Postanowił, że będą kontynuować założony dzień wcześniej plan i wyjdą na przełęcz Zawory, a następnie przez gładką przełęcz dostaną się do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Wciąż nieustający wiatr i opady śniegu utrudniały poruszanie się i orientację. Teresa i Włodzimierz prawdopodobnie osiągnęli 27 grudnia Zawory, jednak zamiast skręcić w prawo i wejść na gładką przełęcz, turyści podążyli na wprost, schodząc do Doliny Wierchcichej, a następnie Doliny Cichej. I tutaj znowu, idąc w dół, uratowaliby się docierając do Podbańskiej lub innej miejscowości na Słowacji. Włodzimierz za wszelką cenę chciał jednak wrócić na polską stronę Tatr i nie chciał podążać w dół Doliny Cichej. W panujących wówczas warunkach było to szalenie ryzykowne i niebezpieczne. Jak podjęto wówczas decyzję? Tego dokładnie nigdy już się nie dowiemy. Jednak pewne jest jedno, że to właśnie tam doszło do rozdzielenia się pary turystów. Włodzimierz rozpoczął podejście żlebem w kierunku przełęczy Zakosy, a Teresa została w Dolinie Cichej. Czy doszło do kłótni i Teresa chciała ratować się schodząc na stronę słowacką, czy może była już tak wyczerpana, że miała po prostu oczekiwać w Dolinie Cichej na ratunek, który miał wezwać Włodzimierz? Najprawdopodobniej podczas podejścia Włodzimierz spadł z niewielką lawiną, która zakończyła jego życie. Teresa być może oczekiwała w Dolinie Cichej, ale w końcu ruszyła w stronę przełęczy Tomanowej, jednak była już zbyt wyczerpana, aby się uratować. Nieodpowiedzialne, złe decyzje lub zbyt ambitne, jak widzimy, często oznaczają w Tatrach kłopoty. Zwykłe wydawałoby się zabłądzenie w zimowych górach także. Wychodząc na szlaki w tak nieprzyjaznej porze roku, warto mieć świadomość wszystkich czyhających na nas zagrożeń. Dziękuję za wysłuchanie tych historii do końca i mam nadzieję, że niektórzy z Was wezmą sobie do serca naukę, jaka płynie z tych historii i już nigdy nie będziecie lekceważyć gór, zawsze sprawdzajcie prognozę pogody, zabierzcie do plecaka wszystko, co jest potrzebne na danym szlaku, tak by Was nigdy nic nie zaskoczyło. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!